To jest program RZG Interwencje. Daniel Sawicki, a za kamerą oczywiście Krzysztof Filmanowicz. Dziś jesteśmy przed zielonogórską noclegownią, która decyzją władz miasta za kilka miesięcy ma zostać przekazana w zarządzanie organizacji pozarządowej. Ta wiadomość kilka tygodni temu wzbudziła niepokój przede wszystkim u pracowników noclegowni, którzy napisali w tej sprawie list do Urzędu Miasta oraz do Rady Miasta. Wszystko w obawie oczywiście o swoje miejsca pracy. Co czeka zielonogórską noclegownię i czy pracownicy mogą czuć się pewni? Będę dzisiaj rozmawiał o tym właśnie z naszymi gośćmi, a są nimi Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Eleonora Szymkowiak, przewodnicząca Komisji Rodziny w Radzie Miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Są z nami również pracownicy. Proszę się przedstawić.
Łukasz Jędrzejek Domaszewicz, opiekun.
Andrzej Zurzewicz, opiekun.
Panowie, zaczniemy może od Was, bo napisaliście list, dwa listy właściwie do Rady Miasta, do Urzędu Miasta w Zielonej Górze, do urzędników, aby zajęli się Waszą sprawą. Dlaczego skierowaliście te listy, co w nich jest i co byście chcieli osiągnąć?
Chcielibyśmy osiągnąć, aby miasto Zielona Góra pokłoniło się ku temu, aby nie zamykać noclegowni dla osób bezdomnych w Zielonej Górze, aby to dalej noclegownia funkcjonowała w strukturach miejskich.
A skąd ta informacja do Państwa dobiegła, że rzeczywiście miasto ma zamiar zamknąć noclegownię, bo miasto informacji, które udało się wcześniej uzyskać. Niestety nie ma z nami dzisiaj pani Wiolety Harędźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, mimo że zapowiadała się. Pani Wioleta Harędźlak mówiła jednak, że nie ma mowy o zamykaniu noclegowni, a jedynie o zmianie nadzoru i zarządzania tą noclegownią.
Chciałbym powiedzieć tak. Mieliśmy umówione spotkanie 31 sierpnia z panią Wioletą Harędźlak, na które nie przyszła. Wysłała przedstawiciela Urzędu Miejskiego, dyrektora pana Skorulskiego i dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pana Jerulanka, którzy poinformowali nas o tym, że będzie zmiana w noclegowni statusu i poinformowali nas o tym, że noclegownia będzie przekazana w zarządzanie podmiotowi pozarządowemu.
Państwu się to nie podoba, rozumiem.
Oczywiście, że nam to się nie podoba. I tam oczywiście były różne jakieś zapisy, co okazało się po konsultacji z prawnikami, że nie może dojść do takiego przekazania, ponieważ nie można przekazać jednostki budżetowej w zarządzanie podmiotowi poza samorządowemu. Później poprosiliśmy o spotkanie z prawnikiem. Przyszedł pan prawnik i przyszedł pan dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pan Jerulank, i poinformowali nas o tym, że jednak z punktów prawnych nie może być przekazana w zarządzanie noclegownia, tylko musi dojść do likwidacji noclegowni, do zamknięcia noclegowni.
I to jest największa obawa. To wywołało u Państwa największą obawę, prawda?
Panie redaktorze, mamy potwierdzenie na to, ponieważ dostaliśmy od związków zawodowych projekt uchwały Rady Miasta i w projekcie uchwały Rady Miasta w 5 punktach jest tylko mowa o likwidacji noclegowni.
Generalnie chodzi nam o to, że do tej pory to była instytucja non-profit. Jakiekolwiek stowarzyszenie będzie nastawione na z pewnością czerpanie zysku z tej działalności, bo po to zakłada się stowarzyszenie, żeby czerpać jakiekolwiek zyski. I teraz mamy pewne obawy, jak my znajdziemy się w tej całej sytuacji, gdzie tu będą liczone pieniądze. Nie mamy jakiekolwiek tutaj, jak ten los tych ludzi, z którymi pracujemy tutaj od lat, odnajdą się ci ludzie w organizacji, która będzie liczyła pieniądze, będzie liczyła zyski, no bo stowarzyszenie po to jest zakładane, tak?
W takim razie zobaczymy, porozmawiamy na ten temat w tej chwili z radnymi. Pan Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, już w tamtym tygodniu wstępnie rozmawialiśmy na temat noclegowni, na temat potencjalnych zmian. Wiadomo, że ta sprawa będzie musiała stanąć na Radzie Miasta i to Państwo będą podejmowali tę decyzję, co zrobić z noclegownią, jak przekształcić noclegownię. To będzie trudna decyzja?
Na pewno, zawsze w takich sytuacjach, kiedy jest taki bezpośredni los osób, zresztą to nie tylko mieszkańców, czy też podopiecznych, którzy przebywają na terenie miasta Zielona Góra, ale także przecież tutaj przebywają osoby spoza terenu Zielonej Góry, którzy przyjechali do Zielonej Góry. Zawsze w takich sytuacjach jest to niełatwa decyzja, stąd musimy rozpatrywać wszelkiego rodzaju wątpliwości. Natomiast z jedną rzeczą mojego przedmówcy absolutnie się nie zgodzę. To nie jest tak, że ktoś zakłada stowarzyszenie po to, żeby czerpać zyski. Myślę, że większość stowarzyszeń tak naprawdę działa na zasadzie non-profit. Także stąd tylko bym prosił o tą precyzję, żeby jakby nie mówić, że stowarzyszenia i organizacje pozarządowe będą zawsze nastawione na zysk.
Ja przerwę na chwileczkę. Dotarła do nas pani dyrektor, pani Wioleta Chręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra. Witamy.
Dzień dobry. Ja przepraszam za spóźnienie, ale ciężka sytuacja w DPS-ie właśnie. Stamtąd wracam, także tam są pilniejsze sprawy. Ja wiem, że wszystkie są ważne, ale proszę też zrozumieć tą wyjątkową sytuację w naszym DPS-ie.
Rozumiemy, dziękujemy, że pani dotarła. Pani dyrektor, pani zna list, pani zna uwagi pracowników, oczywiście ich niepokoje związane z potencjalną zmianą w noclegowni zielonogórskiej. Może pani uspokoić pracowników i powiedzieć im dzisiaj, nie martwcie się, wszystko będzie dobrze, utrzymacie swoje miejsca pracy?
Szanowni Państwo, przede wszystkim zmiana organizacji pracy w DPS-ie, jaką chcemy, w noclegowni, jaką chcemy zaproponować, w żaden sposób pracownikom, którzy dobrze wykonują swoje obowiązki, nie zagraża. Żaden pracodawca nigdy nikomu nie zagwarantuje pracy do emerytury i proszę tego nie oczekiwać. Natomiast zasady konkursu są takie, że trzeba zachować miejsca pracy w takiej formule przez rok. Potem pracodawca zdecyduje, czy pracownicy będą chcieli dalej pracować w tej formule, czy też nie będą odpowiadały im warunki pracy. Natomiast ja chcę powiedzieć, że na spotkaniach z pracownikami również był ten wątek, który dotyczył innych naszych jednostek pomocowych. Mam tu na myśli DPS-y, mam tu na myśli również domy środowiskowe, które mamy, gdzie mamy ciągle braki kadrowe, więc Państwo otrzymają taką propozycję, żeby na przykład pójść, zmienić tą pracę i pójść do, dokładnie do takich samych, podobnych, bliźniaczych jednostek pomocowych w obrębie pomocy społecznej na warunkach, jakie mają dzisiaj. Czyli jeżeli miasto prowadzi jednostkę, to te wszystkie przywileje, o którym panowie mówili w swoim liście, czyli trzynastka i inne też składniki wynagrodzenia, one są w jednostkach prowadzonych przez miasto całkowicie zachowane. Myślę zatem, że te obawy dzisiaj są słuszne, no bo wszystko co nowe budzi emocje i budzi pewien niepokój. Natomiast to jest ten czas, żeby te wszystkie kwestie jeszcze raz omówić, jeszcze raz, jeżeli będzie potrzebne spotkanie. Natomiast ja ze swojej strony gwarantuję, że jeżeli ta propozycja nie spotka się z akceptacją, ja przedstawię propozycję, która będzie wskazywała miejsca w jednostkach miejskich, które Państwo możecie wybrać i możecie tą pracę zmienić.
Dopytam pani dyrektor, ponieważ wiem, że Państwo orientowali się, jak wygląda zarządzanie podobnymi jednostkami u nas w regionie. Między innymi padła tutaj informacja o Świebodzinie. Proszę powiedzieć właśnie, jak to wygląda w tym Świebodzinie, bo to jest taki chyba modelowy przykład dla Państwa.
To znaczy, my modelowych przykładów będziemy szukać, a sami będziemy starali się, żeby w Zielonej Górze taka modelowa jednostka powstała. Poza tym proszę pamiętać, że ta jednostka, jaką jest noclegownia, ten ośrodek nie może funkcjonować w oderwaniu o inne ośrodki wsparcia. Akurat w Zielonej Górze jest taka sytuacja, że te ośrodki wsparcia dla osób bezdomnych prowadzą NGOsy, czyli to są stowarzyszenia, organizacje, które wpisują się w ten system pomocy osobom bezdomnych. Dzisiaj, jeżeli popatrzymy nawet na Zieloną Górę, to mamy tych jednostek coraz więcej. Część jest prowadzona przez organizację pozarządową. Pojawienie się kilka lat temu, dokładnie 2-3 lata temu pojawili się pierwszy raz streetwalkerzy. w Zielonej Górze, czyli osoby, które wspierają osoby bezdomne, które nie chcą skorzystać z żadnej formy pomocy, na przykład nie chcą przyjść do noclegowni, nie chcą przyjść do ogrzewalni, a które są w miejscach, które zwyczajnie zagrażają ich życiu i zdrowiu. Te osoby przechodzą przez miasto, znają te miejsca, również oferują właśnie taką pomoc i wskazują dokładnie ośrodki, gdzie mogą tego wsparcia udzielić, gdzie mogą na to wsparcie liczyć. Zatem ja chciałabym, żeby w Zielonej Górze powstał taki łańcuch pomocowy skierowany właśnie do osób bezdomnych, który kończyłby się na mieszkaniach treningowych, tak jak to robi na przykład teraz Stowarzyszenie Rondo.
Fundacja Rondo.
Fundacja Rondo, przepraszam, ale jest to NGOs też. Zatem ta fundacja pierwsza takie mieszkanie właśnie otworzyła. To też jest kolejny krok w pomocy osobom bezdomnych, taki bardzo konkretny i taki bardzo systemowy.
Postawimy w tej chwili kropkę, przejdę do naszego kolejnego gościa, a jest nią pani Eleonora Szymkowiak, radna Eleonora Szymkowiak. Przewodnicząca Komisji Rodziny w Radzie Miasta Zielona Góra, również społeczniczka, osoba, która pomaga, działa, pomaga również osobom bezdomnym. Jakie emocje u pani wywołuje ta sprawa? Pani jest za tym, żeby rzeczywiście zmienić zarządzanie, sposób zarządzania noclegownią, czy może pozostawić tak, jak jest to dotychczas?
Ja pierwsze chciałam tutaj zwrócić uwagę pracownikom, że stowarzyszenia generalnie działają non-profit. Ja prowadzę takie stowarzyszenie od 20 lat. Proszę pana, o fundacji. Może fundacje trochę inaczej, na innych zasadach, ale stowarzyszenia prowadzą działalność non-profit. Ja jestem zdania, żeby rzeczywiście noclegownia była zarządzana przez profesjonalistów, znaczy przez ludzi, którzy mają po prostu doświadczenie w tym. Nie tak z pierwszej lepszej łapanki, tylko żeby po prostu rządzili noclegownią ludzie, którzy mają doświadczenie. Oczywiście miasto tu będzie głównym sponsorem i ja myślę, że pracownicy nie powinni się obawiać tutaj o swoje miejsca pracy, to tylko wyjdzie tym ludziom na korzyść. Ja rozumiem, że nie wszyscy będą chcieli tutaj się podporządkować, są ludzie, którzy się po prostu nie poddadzą terapii, no to już jest takie stadium, ale proszę państwa, jestem za tym, żeby miasto dobrze wybrało jednostkę, która będzie prowadziła tą noclegownię.
Czyli jest pani za tym, żeby nastąpiła zmiana zarządzającego noclegownią?
Tak, zmiana powinna nastąpić taka z korzyścią dla wszystkich. Pracownicy nie mają się czego obawiać. Ja sama będę ich praw broniła.
Postawmy kropkę w tej chwili. Już oddam panom głos. Słyszeli panowie, co pani i dyrektor mówiła, pani radna i oczywiście pan przewodniczący rady. Co panowie na to? Uspokajają te głosy panów?
Ja bym chciał się nie zgodzić tutaj z panią dyrektor Haręźlak, ponieważ słuchacze po wypowiedzi pani dyrektor usłyszeli, że nasza placówka udziela tylko noclegu, co jest nieprawdą.
Gdzie ta informacja się pojawiła? Bo
pani tutaj dyrektor mówiła, że placówka tutaj udziela tylko noclegu i żeby to tak to zrozumiałem przynajmniej. Z czym się nie zgodzę, ponieważ placówka jest otwarta 24 godziny na dobę. Przebywają osoby tutaj schorowane, które wymagają opieki. Mają tutaj pobyt zapewniony 24-godzinny. Chciałbym zwrócić uwagę, że nasi pracownicy socjalni pracują tutaj po to, aby kierować osoby uzależnione do różnych placówek terapeutycznych. W tym momencie przebywa kilka osób w szpitalach. Parę osób dochodzi na terapie dzienne, także prowadzimy tutaj tak samo pracę z mieszkańcami. I to nie jest tak, że tutaj tylko jest nocleg i nic więcej. Kiedyś prawdopodobnie tak było, że udzielane były tylko noclegi. W innych miastach większych od Zielonej Góry noclegownie funkcjonują na zasadzie przychodzi się o godzinie 18 i wychodzi się o godzinie 8 rano. Z tym, czym przyszedłeś, z tym wychodzisz. I nie ma żadnego pobytu, noclegownia jest w ciągu dnia zamknięta. Nasza jest otwarta 24 godziny na dobę i udziela schronienia wszystkim, którzy tego wymagają.
Panowie nie zgadzają się z panią Eleonorą Szymkowiak, która mówi, że organizacje, stowarzyszenia, fundacje nie będą na tym zarabiały.
Ja bym tylko chciał przypomnieć jedną historię artykułu, kiedy pani Haręźlak ubolewała w tym artykule nad zachłannością na pieniądze pana Gaszewskiego w tamtym czasie.
Może zostawmy inne podmioty, bo w tej chwili nie jest na to miejsce. Ja również zapraszałem dzisiaj organizacje pozarządowe, ale organizacje pozarządowe dzisiaj nie chciały się wypowiadać. Zostawmy, tak jak mówię, zostawmy organizacje pozarządowe. Za chwilę pani dyrektor się będzie mogła odnieść. Chciałem spytać jednak o te pieniądze. Państwo twierdzili, że stowarzyszenia będą chciały na tym zarabiać i fundacje. Tu słyszymy coś zupełnie innego. Znając panią Szymkowiak, wiemy, że nie ma tu działalności zarobkowej na pewno w przypadku działania tej pani.
Trudno mi powiedzieć dokładnie, jak takie stowarzyszenie będzie działało. Jedyne, co możemy domniemywać, po co takie stowarzyszenie jest tworzone. No, tworzone jest po to, żeby można było ściągnąć pieniądze, żeby można było na tym zarobić. No.
Dobrze, dajmy się...
Chciałbym jeszcze nadmienić, bo boimy się też tego, czego tutaj u naszych mieszkańców, ponieważ ogromne grono mieszkańców jest po prostu osobami, które nie podejmą żadnej terapii. I co z tymi osobami, które nie podejmą tej terapii? Czy one będą wtedy wpuszczane do noclegowni? Bo wiemy, że instytucja bardzo podobna do naszej, czyli na Jana Skolna, prowadzona przez Caritas Zielonogórski.
To jest zupełnie inna instytucja, nie porównujmy tego, rzeczywiście inny zakres działania.
Nie, ja rozumiem, tylko że jeśli stowarzyszenie przejmie noclegownię w Zielonej Górze i powiedzmy dany bezdomny powie, że ja nie będę korzystał z żadnej terapii, czy oni będą go wpuszczać?
Dobrze, pani dyrektor, usłyszała pani tu jeszcze zarzuty, zdania.
Absolutnie do tego, szanowni państwo, nigdy nie jest tak, że żyjemy w idealnym świecie. Również w organizacji pozarządowej znajdują się takie organizacje, które nie zasługują na nasze zaufanie. Ten jeden przykład absolutnie nie deprecjonuje pozostałych, które pracują w sposób absolutnie prawidłowy. Jeszcze chcę powiedzieć, o czym państwo mówią, bo państwo mówicie cały czas o zabezpieczeniu dla was, jeśli chodzi o wasze wynagrodzenie, o wasze też bycie w tej placówce. No, w końcu padło jedno, co jest najważniejsze. Najważniejsi są ci, którzy korzystają. I cieszę się, że pan o tym powiedział. Szanowni państwo, odpowiadając panu na to pytanie, bo oczywiście my, organizując taki konkurs na prowadzenie noclegowni, w sposób niezwykle szczególny wypunktujemy tam to wszystko, czego oczekujemy i co może się wydarzyć, nawet tutaj w świetle tego, o czym pan mówił, co się nie może wydarzyć po prostu. I to, że placówkę będzie prowadziła organizacja pozarządowa, to wcale nie oznacza, że miasto jest zwolnione z kontroli nad tą placówką. Ja chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że my jako miasto chcielibyśmy na tym cokolwiek zarobić, bo jeżeli państwo zobaczycie, to budżet dzisiaj tej noclegowni, roczny budżet, w konkursie będzie zagwarantowany przez 3 lata z małą jeszcze też dodatkiem, ponieważ mamy świadomość, że te koszty rosną, chociażby płaca minimalna, tak? Zatem miasto na tym nie oszczędzi ani jednej złotówki, bo nie o to w tym chodzi. Środki są zabezpieczone w budżecie miasta.
Pani dyrektor, myśmy tutaj jako pracownicy nie zarzucili, że miasto Zielona Góra szuka oszczędności w dzisiejszej audycji. Ja się cieszę, że się spotkaliśmy, bo przynajmniej pani wysłuchała naszych racji. Może rzeczywiście pochylicie się też tutaj nad losem mieszkańców w zapisie umowy między stowarzyszeniem a miastem, jeśli dojdzie oczywiście do zamknięcia noclegowni jako miejskiej.
Musimy stawić kropkę, jedno zdanie na końcu, kończące cały nasz dzisiejszy program. Piotr Barczak, ta sprawa stanie na Radzie Miasta. Kiedy? Wiemy dziś?
Na ten moment nie. To kiedy wpłynie do Rady Miasta projekt dotyczący likwidacji jako organu prowadzącego oczywiście miasto tejże jednostki budżetowej, to wtedy rzeczywiście formalnie będziemy mogli na ten temat rozmawiać. Oczywiście w tej chwili też rozmawiamy ze względu jakby na problem, który został przedstawiony. Natomiast w całej tej audycji, panie redaktorze, boli mnie jedno, bo mam wrażenie, że rozmawiając z pracownikami, oczywiście są to pracownicy samorządowi, w związku z tym naturalną rzeczą otrzymują wynagrodzenie z budżetu miasta. Natomiast organizacje pozarządowe muszą same zabiegać o te środki, także na wynagrodzenie pracowników. Stąd ubolewam nad taką formą wypowiedzi dotyczącą jakby konkurencji. Mam wrażenie, że do końca nie wiedzą, jak pozostałe jednostki, organizacje, stowarzyszenia zajmują się też pomocą tych osób. To tylko świadczy o tym, że tutaj trochę chyba brak jakiejś współpracy. Ubolewam nad tym, ponieważ w całości tej naszej audycji mam wrażenie, był problem bardziej samych pracowników niż tych osób, które tutaj przebywają. A przecież tak naprawdę chodzi o nie tylko ten nocleg, zapewnienie, chociaż to jest w tej chwili najtrudniejszy dla nich problem, ale to jest ten ostatni. To znaczy było wiele, mnóstwo innych problemów w ich życiu, że do tego doprowadziła ich sytuacja, że nie mają w tej chwili domu. I te rzeczy w całości trzeba rozwiązywać. A bardzo często to właśnie organizacje pozarządowe mają dużo większą możliwość pomocy dla tych ludzi, nie tylko dania tego dachu, chociaż on jest tą najważniejszą rzeczą w tej chwili, ale właśnie wyprowadzania ich z bezdomności.
I będziemy już kończyli ostatnim zdaniem Piotra Barczaka, przewodniczącego Rady Miasta. Jaki los czeka Zielonogórską noclegownię, w jakim kierunku pójdą zmiany? Będziemy obserwować działania miasta. Za dziś już dziękujemy. To był program RZG Interwencje, Daniel Sawicki, a przed kamerą jak zawsze Krzysztof Filmanowicz. Dziękuję.